Był rok 2016. Kryzys finansowy był już za nami. Platformy streamingowe oswajały ludzi z tym, że za content płaci się co miesiąc, a nie jednorazowo. Airbnb pokazywało, że wynajmowanie ludziom mieszkań to sharing economy, a nie zwykłe podnajmowanie za opłatą. I właśnie w takim klimacie Ida Auken napisała krótki, ale jakże wiele mówiący esej. Witaj w 2030 roku. Niczego nie posiadasz, nie ma żadnej prywatności, ale życie nigdy nie było lepsze. Tytuł tego eseju był szczery do bólu. Auken opisywała świat, w którym ludzie nie posiadają mieszkań, nie posiadają samochodów, nie posiadają właściwie niczego. Tak naprawdę wszystko jest dostępne na żądanie w ramach różnego rodzaju subskrypcji, jakiegoś takiego kosmicznego Ubera. Nikt nic realnie nie kupuje, tak na zawsze, nie gromadzi. No i oczywiście dzięki temu przestajemy niszczyć planetę, no bo ograniczamy tę konsumpcję i tworzenie nowych dóbr. No po prostu idylla. I tak do dyskursu wkroczyło określenie you'll own nothing and you'll be happy. Nie będziesz nic posiadać, ale będziesz szczęśliwy. No a internet na to piękne hasło zareagował z typową dla siebie dozą cynizmu. No bo hasło stało się tak naprawdę manifestem dla nowego porządku świata, pożywką dla teorii spiskowych, przyznaniem się w końcu światowych elit do tego, że postanowiły wywłaszczyć całą ludzkość. Czy to była przesada? Oczywiście. Czy memy opierały się na nadinterpretacji i wyrwaniu z kontekstu? Tak, ale... Jest tutaj jedno wielkie ale. To hasło trafiło w sedno czegoś, co myślę, że podskórnie już od dawna czuliśmy. I właśnie dlatego trudno jest mówić o tym jako o jakiejś internetowej histerii. Bo to jednak objaw czegoś dużo bardziej potężnego. No bo niestety, rzeczywiście jest tak, że coraz więcej ludzi nic nie posiada. I jakoś wcale nie są z tego powodu tacy szczęśliwi. Mówiąc o tej rosnącej grupie ludzi, która nic nie posiada, często używa się określenia permanent underclass. Taka permanentna klasa niższa. A wręcz... podklasa. Określenie underclass dotyczy grup, które zmiany technologiczne i gospodarcze wypychają na margines społeczeństwa. Nie są to osoby przejściowo biedne czy przejściowo bezrobotne. To ludzie, dla których stan biedy jest tym stanem domyślnym. Stanem, który przewija się przez całe pokolenia. A to, że mówimy tutaj o permanentnym stanie, jest kluczowe dla całej tej rozkminki. No bo takie tradycyjne ubóstwo czy bieda to stan, który przynajmniej teoretycznie jest możliwy do zmiany. Można zacząć życie zawodowe jako biedny robotnik i następnie w ciągu wielu lat dorobić się czegoś. To potem z kolei pozwala zapewnić kolejnemu pokoleniu lepszy start. Bieda była jakimś przejściowym stanem, a nie losem. Nawet jeśli było się w tej trudnej sytuacji, to widać było, że gdzieś na horyzoncie jest coś więcej. Jest coś do osiągnięcia, można wyjść z tego trudnego stanu i zmienić swoje życie. Ale ta permanentna underclass funkcjonuje w kompletnie innej logice. Bo to nie są ludzie, którzy chwilowo wpadli do dziury. Mogą być niesamowicie pracowici, ambitni, ale niestety sama konstrukcja systemu uniemożliwia im wprowadzenie jakichkolwiek zmian. No bo weźmy sobie taki przykład. Obecnie mało kto może pozwolić sobie na kupienie nieruchomości za gotówkę. Trzeba wziąć kredyt. No ale żeby wziąć ten kredyt, trzeba mieć odpowiednią zdolność. Zdolność buduje się przez stabilne zatrudnienie, brak długów. No a stabilne zatrudnienie jest trudne, jeżeli nie żyje się w stabilnej sytuacji mieszkaniowej. Jeżeli taki landlord tak naprawdę z dnia na dzień może podnieść ci czynsz. No a dlaczego jesteś w takiej niepewnej sytuacji mieszkaniowej? No dlatego, że nie stać cię na zakup mieszkania. Rynek jest ogromny, przez co ci, którzy mogą sobie pozwolić na kupno mieszkań, kupują je inwestycyjnie po to, żeby mogli je wynajmować. Powstają fundusze wynajmujące mieszkania, private equity. Mieszkania stały się zasobem, które można zamienić w instrumenty finansowe. Weszliśmy w erę rental mindset. Nie kupuj, wynajmuj. Dzięki temu masz elastyczność. Możesz zmieniać miejsce zamieszkania, nie jesteś uwiązany na tyle lat do jednego miejsca. Jeśli chcesz, możesz przenieść się na drugi koniec świata w każdej chwili, gdyby to tylko było takie proste. Po co masz kupować samochód? Możesz przecież korzystać z carsharingu. Przecież te wszystkie przedmioty, które kupujesz, tak naprawdę tylko cię obciążają. A kiedy wynajmujesz i subskrybujesz, no to używasz bez tego całego ciężaru. Bez konieczności trzymania tych rzeczy, które przecież tak bardzo cię męczą. I żeby nie było. Oczywiście, jeśli ktoś ma rzeczy w nadmiarze, no to być może kupowanie kolejnych i utrzymywanie kolejnych nie jest najlepszą strategią. Ale jeżeli mówimy o świecie, w którym realnie funkcjonujemy, czyli świecie, w którym trudno jest mieć samochód, trudno jest mieć mieszkanie, naprawdę nie wydaje mi się, żeby chęć posiadania była czymś tak naprawdę złym. Sytuacja tej permanentnej underclass to nie tylko kwestia mieszkania. To kwestia tak naprawdę po prostu życia bez żadnego buforu finansowego. No bo są ogromne rzesze ludzi pracujące w ramach tak zwanej gig economy. Robią jakieś drobne zlecenia, jeżdżą na Uberach, dostarczają jedzenie, no ale też pracują na krótkich umowach zlecenie. Nie mają wystarczającego bezpieczeństwa finansowego, wystarczającej stałości wynagrodzenia, a przez to nie są w stanie też podejmować jakichś bardziej długofalowych decyzji. Z punktu widzenia 1%, który trzyma całą władzę i cały kapitał, to tak naprawdę doskonałe rozwiązanie. Przerzucamy całą odpowiedzialność i całe ryzyko na pracowników, którzy de facto nimi nie są, po prostu są ludźmi wykonującymi jakieś usługi, podczas kiedy sami zbieramy to, co najlepsze.
Kochani, od dzisiaj możecie być tacy sami jak ja. Mieć własną firmę na własnych zasadach. Od 8 do 16 w moim biurze na moich zasadach. Każdy, kto przejdzie na B2B, będzie mógł mówić do mnie po imieniu, panie Piotrze.
No bo przecież to chyba oczywiste, że kierowca Ubera to technicznie jest przedsiębiorcą. A to, że ta jego wolność i niezależność przedsiębiorcy kończy się w momencie, kiedy nie jest w stanie opłacić czynszu i jeden miesiąc dzieli go od bycia bezdomnym, to już nie jest niczyj problem. Ale właśnie, kiedy zaczynałam ten film, wspomniałam o tym, że ta permanent underclass to grupa ludzi, którzy są gdzieś zapomniani przez system. I wydaje się, że to powinna być jakaś taka niewielka grupa, no, jakiś margines. Ale wcale tak nie jest. No bo prawda jest taka, że tak naprawdę rzesze ludzi pracujących na przykład na B2B można całkiem serio traktować właśnie jako przedstawicieli tej grupy. I co w tej sytuacji jest szczególnie bolesne i niepokojące, to to, że bardzo często jest to grupa, która włożyła ogrom czasu i wysiłku w wykształcenie, w zdobycie umiejętności, które miały pozwolić im zbudować karierę na rynku pracy. Tylko że teraz ta kariera tak naprawdę ani nie płaci wystarczająco dobrze, żeby można było coś osiągnąć materialnie, ani nie daje długofalowego bezpieczeństwa i stabilności. Obawy o to, że ta permanentna klasa niższa będzie się jedynie powiększać, są jeszcze bardziej potęgowane obawami związanymi z AI.
Niepokojąco rośnie bezrobocie wśród młodych w Polsce. Według najnowszych danych Eurostatu w ciągu ostatniego roku bezrobocie w grupie osób do 25 roku życia wzrosło o prawie 30%. To najwyższy wynik w całej Unii Europejskiej.
Bo już teraz pojawiają się branże, w których ogranicza się zatrudnienie początkujących pracowników. Czyli często osób, które skończyły studia albo za chwilę je skończą i które szukają pierwszych doświadczeń na rynku pracy. Jeżeli okaże się, że już niedługo cała rzesza biurowych prac zacznie znikać, no to tak naprawdę pojawia nam się całe pokolenie młodych ludzi, którzy spędzili bardzo dużo czasu na edukacji, bardzo dużo czasu na tym, by zdobyć doświadczenie, które przyda im się w pracy, a za chwilę zostaną postawieni w sytuacji, w której tej pracy dla nich tak naprawdę nie będzie. Jednocześnie na ten moment niespecjalnie widzimy jakąś alternatywę. No bo wydaje się, że rządzący jakoś niby wiedzą o tym, co potencjalnie może nas czekać, ale jakoś tak za bardzo nie chcą się za to zabierać. Więc no niestety, pewnie tak jak to zwykle bywa, zaczniemy coś z tym robić, kiedy będzie już za późno.
Nie będziesz nic posiadał, ale będziesz szczęśliwy.
A jak to właściwie wygląda z psychologicznego punktu widzenia? No bardzo mi przykro, niestety wszystko wskazuje na to, że musimy tutaj postawić stanowcze nie. No bo poczucie kontroli nad własnym życiem, autonomia, to jeden z najsilniejszych predyktorów dobrostanu psychicznego. I nie chodzi tutaj o bogactwo samo w sobie. Chodzi o poczucie, że masz wpływ na swoje życie, na warunki, w jakich żyjesz. Możesz wprowadzać zmiany. I nawet jeśli nie zawsze będzie idealnie, to wiesz, że masz zapewniony jakiś taki bazowy poziom bezpieczeństwa. Poziom, który pozwala ci się rozwijać, podejmować ryzyko i dzięki temu sięgać tam, gdzie chcesz. Poza tym pojawia się jeszcze temat poczucia sensu. Dla wcześniejszych pokoleń to było dość oczywiste. Zostawię coś po sobie. Zbuduję jakieś dziedzictwo. Ktoś będzie coś po mnie miał. Moje dzieci będą miały lepsze życie ode mnie. Cokolwiek, jakby wybierz coś z listy. W świecie, w którym nic nie posiadasz i nie masz szansy na zmianę tego doświadczenia, gdzie jest ten sens? Nie jesteś w stanie już zapewnić kolejnych pokoleń, o ile będą jeszcze kolejne pokolenia, że będą miały lepiej. No bo wiesz, że wcale tak nie będzie. I oczywiście bardzo łatwo jest mówić tutaj o tym, że musisz być pracowity, że możesz wszystko, możesz zmienić swoje życie. Ale myślę, że niestety zderzenie z realiami bywa bardzo bolesne. Bo dość szybko może się okazać, że tak naprawdę zmiany, choć pozornie możliwe, zwykle realnie są bardzo trudne, no i niekoniecznie pozwalają osiągnąć zamierzone efekty. Tak więc ja na przykład lubię mieć. Może ty też chcesz coś mieć. I masz do tego prawo. On a fall.